Rozdział 28. Pytania. Skóra swędziała Lorkina pod opaską na oczach, ale zdrajczynie trzymały go za obie ręce. Zatrzymujemy się, powiedziała jedna z kobiet, ściskając lekko jego ramię. Teraz znów będzie w górę. Druga z kobiet puściła jego rękę, skorzystał więc z okazji, żeby się podrapać. Lorkin zesztywniał i poczuł, że przewraca mu się w żołądku, kiedy zaczęli się wznosić. Po kilku uderzeniach serca znów poczuł pod nogami nierówny grunt. Kobieta pociągnęła go za sobą. Uważaj, teren się tu wznosi. Pochyl głowę. Poczuł nagły chłód i domyślił się, że przeszli ze słońca w cień. To nie było wszystko. W powietrzu wyczuwał wilgoć i lekki zapaszek gnijącej roślinności lub pleśni. Jego przewodniczka zatrzymała się. Teraz będą schody w dół, 4 stopnie. Wymacał krawędź końcem stopy, po czym ostrożnie zrobił krok w dół. Stopnie były szerokie i niskie, a sądząc z echa odgłosów, weszli do jakiejś groty lub sali. Kilka kroków dalej słyszał kapanie wody. Teraz będzie już płasko. Nie było to do końca prawdą, jak uznał idąc. Droga była gładka, ale wyraźnie lekko się wznosiła. Lorkin wsłuchiwał się w kroki grupy i szum wody. Jeśli były po drodze zakręty, to łuki były zbyt duże, żeby dało się to poznać. Z przodu dobiegł go szum wiatru, szmer liści i odległe głosy ludzi. Jeszcze kilka kroków i, sądząc po otaczających dźwiękach, znalazł się na wolnym powietrzu. Czuł ciepło słońca na twarzy i powiew wiatru na skórze. Dobiegło go wymówione przez kogoś imię Savary. Opaskę zdjęto mu bez uprzedzenia i Lorkin zamrugał powiekami w oślepiającym słońcu południa. Zanim jego oczy przyzwyczaiły się do światła, zdrajczyni, która go dotychczas prowadziła, pociągnęła go za rękę, dając do zrozumienia, że powinien iść dalej. Savara prowadziła grupę, idąc ścieżką wzdłuż wysokich, kołyszących się łodyg. Lorkin uświadomił sobie, że idą brzegiem pola, a z pomiędzy najwyższych liści wyglądają wielkie kłosy. Ścieżka opadła stromo i Lorkin spojrzał na szeroką dolinę. Po obu jej stronach wznosiły się wysokie urwiska spotykające się u końca doliny. Jej dno zaścielały pola, każde na innej wysokości niczym rozrzucone kafle, ale wszystkie płaskie. Stopnie zieleni schodziły do najniższego punktu doliny, gdzie leżało długie, wąskie jezioro. Nie marnują ani kawałka ziemi, pomyślał Lorkin. Jakże inaczej mieliby wyżywić całe miasto? Ale gdzie są zabudowania? Poruszenie na najbliższym urwisku dało mu odpowiedź. Ktoś wyglądał przez otwór w skalnej ścianie. Chwilę później Lorkin uzmysłowił sobie, że cała ściana od jednego do drugiego końca doliny jest podziurawiona. Miasto wykute w skale. Potrząsnął głową w zachwycie. To już tu było, kiedy odkryłyśmy dolinę. Odezwał się za nim znajomy głos. Spojrzał z zaskoczeniem na Tywarę. Prawie nie odzywała się do niego, odkąd dołączyli do grupy Savary. Oczywiście powiększyliśmy sieć jaskiń, ciągnęła. Część tych najstarszych zawaliła się i trzeba je było zastąpić nowymi 60 lat po osiedleniu się tu pierwszych zdrajczyń. Jak daleko sięgają? Zazwyczaj są głębokie na jedno lub dwa pomieszczenia. Miasto jest wielkości mniej więcej połowy Arwis, ale dłuższe i wąskie na końcu. Czasem zdarzają się trzęsienia ziemi i wtedy część mieszkań się zapada. Wprawdzie nauczyliśmy się lepiej oceniać skałę, zanim zrobimy w niej nowe pomieszczenia oraz wzmacniać ją magią, ale ludzie czują się bezpieczniej, mieszkając blisko wyjścia. Nie trudno zrozumieć dlaczego. Lorkin zauważył teraz, że dolna część skał była poprzerywana masywnymi łukami, przez które ludzie wchodzili do miasta i wychodzili z niego. Gdzie indziej dostrzegał mniejsze i rzadziej rozstawione wejścia. Łuki wskazywały na oficjalne, publiczne wejście. To też nie zdziwił się, kiedy Savara skierowała się ku nim. Wkrótce jednak została zatrzymana. Zaczął się zbierać tłum. Wielu ludzi gapiło się na Lorkina. Niektórzy wyraźnie ciekawscy, ale inni podejrzliwi. Niektórzy rzucali gniewne spojrzenia, ale nie tylko na niego. Ich uwaga skupiała się także na Tywarze. Morderczyni! Zawołał ktoś, a w odpowiedzi rozległ się szmer potakiwań. Kilka osób jednak robiło niezadowolone miny na te oskarżenia, a ktoś nawet zaprotestował głośno. Zejdźcie z drogi! Rozkazała Savara, tonem zdecydowanym, ale bez gniewu. Ludzie blokujący drogę posłuchali. Lorkin widział w ich oczach szacunek, kiedy patrzyli na Savarę. To niewątpliwie zdrajczyni, którą warto mieć po swojej stronie, pomyślał, idąc wraz z grupą za ich przywódczynią ku łukowatej bramie miasta. Przed nimi rozciągała się szeroka, ale płytka sala, wsparta na kilku rzędach kolumn. Mówczyni Savaro! Rozległ się jakiś głos. Cieszę się, że wróciłaś bezpiecznie. Głos należał do niskiej, tęgiej kobiety, która zbliżała się ku nim od tyłu sali. Jej ton był wyniosły. Savara zwolniła, żeby się z nią przywitać. Mówczyni Kalio! Odpowiedziała. Czy stół jest już na miejscu? Są wszyscy oprócz nas dwóch. Lorkin poczuł, że ktoś trąca go łokciem. Odwrócił się do Tywary. Mówiła coś cicho, ale nie słyszał, więc nachylił się bliżej. Druga frakcja, wyszeptała. Przywódczyni. Potaknął, żeby dać jej do zrozumienia, że usłyszał, po czym przyjrzał się bliżej kobiecie. A więc to ona kazała mnie zabić. Była starsza od Savary, zapewne starsza od jego matki, jeśli krągłość jej twarzy wygładzała zmarszczki, które normalnie miałaby kobieta w jej wieku. Wyraz oczu i układ ust zadawały kłam pozornej łagodności. Sprawiały, że wyglądała na wredną, uznał Lorkin. Ale może na jego stosunek do niej wpływał fakt, że pragnęła jego śmierci. Może inni widzieli ją jako miłą i matczyną. Kalia przebiegła wzrokiem po pozostałych osobach w grupie Savary i skrzywiła się nieznacznie. Lorkin uświadomił sobie, że stroje niewolników, które on i kilkoro innych mieli na sobie, tu były nie na miejscu. Jak przebrania. Savara zwróciła się do dwójki swoich towarzyszy. Zaprowadźcie Tywarę do jej pokoju i pilnujcie drzwi. Skinęli głowami i spojrzeli na Tywarę, która zbliżyła się do nich. Odeszła, nie rzucając Lorkinowi ani jednego spojrzenia, nie mówiąc ani słowa. Savara spojrzała na inną ze swoich towarzyszek. Znajdź Iwanę i Najshiję i każ im jak najszybciej zastąpić Ishiję i Ralanę. Przeniosła wzrok na dwie pozostałe kobiety. Idźcie, odpocznijcie i zjedzcie coś. Kiedy kobiety wyszły, Savara zwróciła się do Lorkina. Mam nadzieję, że jesteś gotów odpowiadać na mnóstwo pytań. Uśmiechnął się. Tak. Kiedy jednak Savara i Kalia ruszyły po obu jego stronach, wychodząc z sali do szerokiego korytarza, uznał, że wcale nie jest gotowy. Wiedział, że mają tu królową, ale nagle uzmysłowił sobie, że Tywara i Chari nie powiedziały mu, jak wygląda podział władzy poniżej poziomu królewskiego. Wiedział, że idące z nim kobiety są mówczyniami, ale nie miał pojęcia, co to oznacza w obrębie hierarchii. I czuł się głupio, że się nie dowiedział. Savara spytała, czy stół jest na miejscu. Sądzę, że nie chodziło jej o mebel. Obie są jego członkiniami, więc zakładam, że to jakaś grupa w rodzaju starszyzny magów. Ktoś pewnie przewodniczy obradom i ceremoniom, jak administrator Osen podczas spotkań gildii. Światło w korytarzu było przyciemnione, ale wystarczająco jasne, żeby droga była widoczna. Było kolorowe, a kolor zmieniał się co chwilę. Lorkin rozejrzał się w poszukiwaniu źródła tych zmian i zorientował się, że pochodzą one z jasnych punktów światła wpasowanych w sufit. Klejnoty. Magiczne klejnoty. Usiłował rozróżnić ich kształty, przechodząc, ale były zbyt jasne, żeby patrzeć na nie wprost. pozostawiały w jego oczach powidoki. Zmusił się więc do odwracania wzroku. Korytarz nie był długi i wreszcie Savara i Kalia wprowadziły go przez szerokie drzwi do wielkiego pomieszczenia. W jednym jego końcu stał wygięty kamienny stół. Przy jego dłuższym boku siedziały cztery kobiety i stały dwa puste krzesła. U szczytu stołu siedziała siwowłosa kobieta o tym samym zmęczonym spojrzeniu, które zazwyczaj miewał Osen. Założę się, że to ich wersja administratora. Przy drugim, bliższym końcu stołu stało kolejne krzesło. Większe, wysadzane klejnotami i puste. Cała sala miała kształt klina rozszerzającego się od stołu. Posadzkę wyrzeźbiono w stopnie, na których elegancko ułożono poduszki. Zapewne dla publiczności, choć dziś nikogo tu nie ma. Savara poprowadziła Lorkina przed stół, po czym ona i Kalia zajęły miejsca. Witaj, Lorkinie, z Kyraliańskiej Gildii Magów, odezwała się zmęczona kobieta. Jestem Riaja, przewodnicząca stołu. A to są Iwali, Shaija, Kalia, Lanna, Halana i Savara, mówczynie zdrajców. Dziękuję, że wpuściłyście mnie do waszego miasta, odpowiedział lekkim ukłonem skierowanym do wszystkich. Jak rozumiem, przybyłeś do azylu z własnej woli, powiedziała Riaja. Tak. Dlaczego? Przede wszystkim po to, żeby przemówić w obronie Tywary podczas sądu nad nią. A jakie są inne powody? Zawahał się, nie wiedząc jak zacząć. Dowiedziałem się, że mój ojciec złożył waszym ludziom obietnicę, której nie powinien był składać. Jeśli to możliwe, chciałbym rozwiązać tę sprawę. Mówczynie wymieniły spojrzenia. Niektóre były sceptyczne, inne pełne nadziei. Czy to jedyny inny powód? Lorkin pokręcił przecząco głową. Byłem wprawdzie jedynie asystentem ambasadora gildii w Sahace, ale wiem, że częścią zadania administratora, jednym z powodów wysyłania dyplomatów do innych krajów, jest nawiązywanie i utrzymywanie pokojowych stosunków z innymi nacjami. Zdrajcy stanowią część Sahaki, to też nie usiłując nawiązać z nimi kontaktów, lekceważymy istotną część tego kraju. Nie wiem wiele o zdrajcach, ale to, co wiem, pozwala mi stwierdzić, że wyznawane przez was wartości są bliskie zasadom panującym w krainach sprzymierzonych. Na przykład odrzucacie niewolnictwo. Wziął głęboki oddech. Jeśli istnieje szansa, że dałoby się nawiązać korzystne kontakty między nami, to czuję się w obowiązku spróbować tego. A jaka korzyść miałaby płynąć z takich kontaktów dla nas? Zapytała Kalia tonem niedowierzania. Lorkin uśmiechnął się w odpowiedzi. Handel. Kalia zaśmiała się krótko i bez wesołości. Próbowaliśmy już uczciwej wymiany z waszymi ludźmi i pożałowaliśmy tego. Mówisz oczywiście o moim ojcu, odparł. Powiedziano mi, że zdrajcy zgodzili się nauczyć go czarnej magii w zamian za magię uzdrowicielską. Zgadza się? 7 kobiet zmarszczyło brwi. Czarnej magii? Powtórzyła Riaja. Wyższej magii, wyjaśnił Lorkin. Tak, to prawda, powiedziała Riaja. Lorkin pokręcił głową. Tylko starsi magowie gildii, mając pozwolenie przywódców krain sprzymierzonych, mogli podjąć taką decyzję. Mój ojciec nie miał prawa proponować wam tej wiedzy. Kobiety zaczęły mówić wszystkie naraz, przekrzykując się. I chociaż Lorkin nie był w stanie zrozumieć, co każda z nich mówiła, wyglądało na to, że w jednym są zgodne. Były rozgniewane, ale także zdziwione. Czemu więc złożył obietnicę? Czyżby zamierzał ją złamać? To chyba oczywiste, dlaczego tak postąpił, odrzekł Lorkin. Był... Ale Kalia i siedząca obok niej kobieta nadal rozmawiały, najwyraźniej zgadzając się z sobą. Tak wynikało z urywków, które dochodziły do Lorkina, że Kralianom nie wolno ufać. Pozwólcie mu mówić, odezwała się Riaja, przekrzykując je. Dwie kobiety umilkły. Kalia skrzyżowała ręce na piersi i spoglądała na Lorkina z wyniosłym oczekiwaniem. Mój ojciec był w rozpaczy. Przypomniał im Lorkin. Od wielu lat był niewolnikiem, Wiedział, że jego kraj znalazł się w niebezpieczeństwie. Zapewne uznał, że osobisty honor nic nie znaczy w obliczu zagrożenia kraju. A po latach bycia niewolnikiem, ileż można zachować godności? Urwał, zdając sobie sprawę, że pozwala zbyt wielu emocjom wkraść się w jego słowa. Mam do was pytanie, powiedział. To nie ty tu zadajesz pytania, burknęła Kalia. Musisz zaczekać, aż ja chętnie wysłucham tego pytania, przerwała jej Savara. Ktoś jeszcze? Pozostałe kobiety zastanawiały się chwilę, po czym skinęły głowami. Pytaj, Lorkinie, zachęciła Gori Aja. Słyszałem, że wasi ludzie wiedzieli, że mój ojciec był niewolnikiem przez jakiś czas, zanim zaproponowali mu tę wymianę. Dlaczego czekaliście z propozycją pomocy do czasu, kiedy mogliście na tym skorzystać? Dlaczego za pomoc zażądaliście tak wysokiej ceny, skoro własnych ludzi cały czas ratujecie z podobnych sytuacji? Ostatnie słowa utonęły w protestach. Jak śmiesz wątpić w naszą szczodrość? Krzyknęła Kalia. On był mężczyzną i cudzoziemcem, odezwała się inna kobieta. Jedyna córka królowej zginęła przez niego, a setki mogły ocaleć, gdyby dotrzymał słowa. Lorkin przebiegł wzrokiem po gniewnych twarzach i nagle pożałował swoich słów. Powinien ubiegać się o względy tych kobiet i oczarować je, a nie rozzłościć. Nagle jego wzrok napotkał spojrzenie Savary. Zobaczył, że kiwała głową z aprobatą. — Czy dasz nam to, co obiecał twój ojciec? — spytała ostro Kalia. Wszystkie kobiety natychmiast umilkły, wpatrując się w napięciu w Lorkina. — Bardzo zależy im na tym uzdrawianiu — pomyślał. — Ale to chyba oczywiste. Potrzeba ochrony przed ranami, chorobami i śmiercią jest bardzo potężna. One jednak nie zdają sobie sprawy, jak potężna jest ta wiedza. Jaką daje przewagę nad nieprzyjacielem. Jak można jej użyć, aby szkodzić, równie dobrze jak pomagać. Nie wolno mi tego robić, odpowiedział. Ale chcę pomóc wam zdobyć tę wiedzę dzięki negocjacjom wymiany z gildią i krainami sprzymierzonymi. Wymiany? Riaja spochmurniała. Za co? Coś o równej wartości. Daliśmy wam wyższą magię, krzyknęła Kalia. Tak, daliście mojemu ojcu czarną magię, podkreślił Lorkin. Ale to nie była nowość dla gildii, więc nie zostanie uznana za odpowiednią wymianę za uzdrawianie. Lorkin spodziewał się po tych słowach kolejnych protestów, ale zapadło milczenie. Kobiety zamyśliły się. Savara spojrzała na niego spod zmrużonych powiek. Czy wyczytał w jej wzroku podejrzliwość? Co mamy takiego, co można by uznać za równowartościowe? Spytała Riaja. Wzruszył ramionami. Jeszcze nie wiem, dopiero tu przybyłem. Kalia westchnęła głośno. Nie warto tracić czasu i energii na fantazjowanie o handlu i przymierzach. Położenie azylu jest tajemnicą. Nie możemy wpuszczać tu cudzoziemców do woli, dla handlu czy czegokolwiek innego. Riaja potaknęła. Spojrzała na kobiety, a następnie na Lorkina. Nie jesteśmy jeszcze gotowi zastanawiać się nad takimi sprawami jak handel z gildią. Czy Savara ostrzegła cię, że możesz nie dostać pozwolenia na odejście z azylu, jeśli tu przybędziesz? Owszem, odwróciła się do mówczyń. Czy któraś z was widzi powody, dla których to prawo miałoby nie dotyczyć Lorkina? Wszystkie pokręciły przecząco głowami. Nawet Savara, jak zauważył. Poczuł, że ściska go w żołądku. Przyjmujesz tę decyzję? Spytała Riaja. Potaknął. Przyjmuję. W takim razie od tej chwili podlegasz prawom azylu. Lepiej więc je poznaj i szanuj należycie. Uznaję to spotkanie za skończone. Riaja spojrzała na Savarę. Ponieważ to ty go przyprowadziłaś, czynię cię odpowiedzialną za jego posłuszeństwo i użyteczność. Savara potaknęła, po czym wstała i skinęła na Lorkina, dając mu znak, że ma pójść za nią. Kiedy wyszli z sali, Lorkin poczuł, że ogarnia go dziwaczne przygnębienie. Wiedział, że będzie musiał zapłacić jakąś cenę za pójście do azylu za Tywarą. Choć był przygotowany na pogodzenie się z tym, jakaś jego cząstka wciąż się buntowała. Nagle przypomniał sobie, co powiedziała Riaja. Nie jesteśmy jeszcze gotowi zastanawiać się nad takimi sprawami. Jeszcze nie. To nie znaczy nigdy. Być może będą potrzebowali lat, żeby wyjść poza swoje góry, ale jeśli będą chcieli uzyskać to, co mają do zaoferowania krainy sprzymierzone, nie będą mieli wyboru. Chociaż skoro ukradli magię klejnotów od plemion Duna, pomyślał, to może lepiej mieć się na baczności. Eni wyciągnęła rękę, żeby pogładzić miękką skórę wyścielającą siedzenie w powozie, a następnie przejechała palcami po złotej inkrustacji na krawędzi drewnianego kufra siedzenia. Cherry spojrzał na podłogę i zauważył z rozbawieniem, że symbol gildii, literę Y wpisaną w rąb, ułożono z kilku rodzajów drewna wypolerowanych na błysk. Jesteśmy na miejscu, powiedział onieśmielony Gol ściszonym głosem. Cherry wyjrzał przez okno. Brama gildii otwierała się. Powóz zwolnił, przejeżdżając, po czym przyspieszył znowu, wioząc ich pod budynek uniwersytetu. Zatrzymał się przy schodach, a woźnica zeskoczył z kozła, by otworzyć przed pasażerami drzwiczki. Kiedy Cherry wysiadał, z budynku wyszła kobieta w czarnych szatach. Witaj, Cherry, ze strony północnej, powiedziała Sonea, uśmiechając się do niego szeroko. Czarny magu Soneo, odpowiedział, zginając się w przesadnym ukłonie. W kącikach oczu robiły mu się zmarszczki z rozbawienia. To jest Eni, przedstawił. A Gola już znasz. Sonea skinęła jego córce głową. Nie przyszło mi do głowy, że jesteś tą Eni, mruknęła. Ale przecież nie widziałam cię, odkąd sięgałaś mi do kolan. Eni ukłoniła się. Nie rozgłaszajmy tego, powiedziała. Jestem ochroniarzem Cherry'ego i tyle. I tyle będzie wiedzieć gildia, zapewniła ich Sonea, po czym zwróciła się do Gola. Ty nie urosłeś, od kiedy się widzieliśmy. To dobrze. Mężczyzna wykonał pospieszny ukłon. Otworzył usta i zamknął je z powrotem, najwyraźniej zanadto przytłoczony otoczeniem, żeby wymyślić inteligentną odpowiedź. Wejdźcie do środka. Sonea skinęła na nich i zaczęła wchodzić po schodach. Wszyscy nie mogą się doczekać waszych opowieści. Słysząc zgryźliwy ton w jej głosie, Cherry przyjrzał się jej uważnie. Wezwanie do gildii, żeby zidentyfikować dziką, ucieszyło go i przestraszyło zarazem. Ale Sonea zapewniła go, że mówiła o nim wyłącznie jako o dawnym przyjacielu. Istniała możliwość, że niektórzy spośród starszych magów zapamiętali go sprzed 20 lat i wiedzą, że został złodziejem, ale była ona niewielka. Warto jednak było zaryzykować, jeśli mogło to oznaczać, że znaleziono mordercę jego rodziny. Rozumiał też niepokój Sonei. Gildia mogła dodatkowo ograniczyć jej swobodę, kiedy się dowie, że włóczyła się po mieście bez pozwolenia. Informacja, że zadawała się ze złodziejem, mogłaby jeszcze pogorszyć jej sytuację, mimo że nie było to już niezgodne z prawami gildii. Poszukiwania dzikiej wprawdzie się zakończyły, ale gildia była daleka od zakończenia tej sprawy. Jak tam dotychczasowe obrady? Zapytał. Było mnóstwo kłótni, zaczęła. Oczywiście. Gorszych niż zwykle. Zawsze podejrzewałam, że jeśli magowie spoza krain sprzymierzonych zechcą zamieszkać w którymś z naszych krajów, podważy to sensowność naszych praw. Zawsze jednak spodziewałam się, że będzie chodziło o Sahakan. Czy ta dzika powiedziała wam, skąd pochodzi? Nie. Odmówiła jakichkolwiek odpowiedzi. Podobnie jak Forli, choć przypuszczam, że ta druga raczej ze strachu niż uporu. Dotarli do szczytu schodów i Sonea poprowadziła ich przez hol wejściowy, pełny niewiarygodnie delikatnych spiralnych schodów, które Cherry zapamiętał ze swojej poprzedniej wizyty ponad 20 lat temu. Gol i Eni rozglądali się dookoła z ustami otwartymi z zachwytu, aż Cherry musiał powstrzymywać chichot. Sonea bez wahania poprowadziła ich w szeroki korytarz, który kończył się w ogromnym wielkim holu. W nim zaś mieścił się stary budynek Rady Gildii, budynek wewnątrz budynku. Niżej już im szczęki chyba nie opadną, pomyślał Cherry, ciągle patrząc na córkę i ochroniarza. Odczytacie jej myśli? Spytał Sonea. W końcu pewnie tak. To jedna z tych spraw, o które się kłócimy. Ponieważ nie wiemy nic o kraju, z którego ona pochodzi, nie mamy pojęcia, czy czytanie jej myśli bez pozwolenia zostanie uznane za niewybaczalną obrazę. Ale nie zdołacie się dowiedzieć, skąd ona jest, nie czytając jej myśli, powiedziała Eni. Nie. I dlatego tu jesteśmy. Potrzebujecie dowodu, że ona zrobiła coś niezgodnego z prawem. Sonea doszła do drzwi wiodących do Rady Gildii, które otwierały się powoli. Spojrzała na Eni, uśmiechając się krzywo. Tak, coś więcej niż użycie magii w obronie własnej. Kiedy drzwi otwarły się na oścież, Cherry wstrzymał oddech. Sala była pełna magów. Był to widok, który większość niemagicznych osób uznałaby za przerażający i budzący respekt. Zwłaszcza jeśli pomyśleć o całej zgromadzonej tu mocy magicznej. Wygląda na to, że nieźle im idzie uzupełnianie szeregów po stratach, jakie ponieśli podczas najazdu Ichanich, zauważył. Stopnie po obu stronach sali były pełne, ale w rzędach krzeseł na środku nikt nie siedział. To miejsca nowicjuszy, przypomniał sobie. To dobrze. Wśród nich mogłoby być więcej osób z gorszych dzielnic miasta, które miałyby szansę mnie rozpoznać. Sonea ruszyła do przodu. Jej czarne szaty powiewały przy każdym kroku. Cherry poszedł za nią, zerkając na Gola i Eni, idących po obu jego stronach. Oboje odwracali wzrok od obserwujących ich magów, spoglądając prosto przed siebie. Na samym końcu sali stał mag w niebieskich szatach. Administrator. Nie był to ten mężczyzna, którego Cherry zapamiętał w tych barwach sprzed lat, sprzed najazdu Ichanich. Był starszy niż tamten wtedy. Za administratorem wznosiły się kolejne rzędy siedzeń. Starszyzna. Cherry przyglądał się twarzom. Niektóre wyglądały znajomo, inne nie. Rozpoznał Rotena, maga, który opiekował się Soneą w pierwszych latach jej nauki na uniwersytecie. Starszy mężczyzna napotkał wzrok Cherry'ego i skinął głową. Przed starszymi stały dwie kobiety. Cherry rozpoznał Forli, która wyglądała na śmiertelnie przerażoną. Druga obróciła się na odgłos zbliżających się kroków i Cherry zamarł. Tak, to ona. Kiedy posłała mu wściekłe spojrzenie, Cherry'ego zmroziło. W przyćmionym świetle strychu lombardu nie widział jej zbyt wyraźnie, ale dostatecznie dobrze, żeby ją rozpoznać, gdyby ją znów zobaczył. A kiedy widział ją na ulicy pod sklepem, dzieliła ich znaczna odległość. Za to tu, w jasnym świetle wielu magicznych kul, dostrzegł coś, co wcześniej umknęło jego uwadze. Miała tak samo dziwaczne oczy jak Skellin. Byli tej samej nacji. Gildia nie musi się o tym dowiadywać, postanowił. Skellinowi nie podobałoby się, gdybym skierował na niego uwagę Gildii. Choć wątpię, żeby Sonea nie dostrzegła tego podobieństwa. Zapewne nic nikomu nie powiedziała, ponieważ oznaczałoby to, że poprosiła złodzieja o pomoc. Kiedy Sonea stanęła przed starszymi magami, Cherry, Eni i Gol ukłonili się. Przedstawiła zebranym jego i jego ochroniarzy i wytłumaczyła, że to Cherry jest tym przyjacielem, o którym mówiła, a który jako pierwszy widział cudzoziemską dziką i opowiedział o tym Sonei. Kiedy skończyła mówić, administrator spojrzał na Cherry'ego. Przede wszystkim Gildia wyraża swoją wdzięczność za pomoc okazaną przy poszukiwaniu i schwytaniu dzikich magów, powiedział. Po drugie, dziękujemy za pomoc dzisiaj, wskazał na dwie kobiety. Czy rozpoznajesz którąś z tych kobiet? Cherry zwrócił się do Forli. Pierwszy raz widziałem Forli kilka dni temu, kiedy została złapana. Teraz wskazał na drugą z kobiet. Te natomiast widziałem parę miesięcy temu. Szukaliśmy wraz z Golem mordercy i poszlaki, którymi dysponowaliśmy, zaprowadziły nas na przeszpiegi do właściciela lombardu i jego klientki, tej kobiety. Widzieliśmy, jak otwierała sejf za pomocą magii. Dzika nie spuszczała z niego wzroku, a kiedy on spojrzał na nią, zmrużyła oczy. Czy uważasz, że ta kobieta jest morderczynią, której szukasz? Cherry wzruszył ramionami. Nie wiem. Do dokonania morderstwa użyto magii. Ona zna magię. Nie mam jednak dowodów, że ona to zrobiła. Administrator zwrócił się teraz do Gola. Byłeś z twoim pracodawcą tej nocy, kiedy śledził tę kobietę. Gol potaknął. Byłem. Czy było tak, jak opisał? Czy zauważyłeś jakieś szczegóły, które jemu umknęły? Dobrze to opisał, odpowiedział wielkolud. Administrator spojrzał na Eni. Czy ty też tam byłaś? Nie, odparła. Czy widziałaś, jak ta kobieta używa magii? Tak. Po raz pierwszy zobaczyłam ją godzinę przed tym, jak czarny mag Sonea ją złapała. Obserwowała pojmanie Forli. Wydawało mi się to trochę dziwne, a potem widziałam, jak za pomocą magii zabiła ptaki, które robiły tyle hałasu, walcząc, że mogły zwrócić na nią czyjąś uwagę. Wiedziałam, że to też musi być dzika, więc poszłam po czarnego maga Sonea. Administrator zamyślił się, po czym spojrzał kolejno na Cherego, Eni i Gola. Czy jest coś jeszcze, co chcielibyście nam powiedzieć o którejś z tych kobiet? Nie, odpowiedział Cherry, zerkając na swoją córkę i ochroniarza, którzy pokręcili przecząco głowami. Administrator podniósł wzrok na starszyznę. Jakieś pytania? Ja mam pytanie, odezwał się mag w białych szatach. To musiał być wielki mistrz, przypomniał sobie Cherry. Sonea mówiła mu, że zmieniono szaty wielkiego mistrza na białe, kiedy uznano, że zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, to czarni magowie powinni nosić czarne. Czy widziałeś kiedykolwiek innego człowieka, który przypominałby rysami czy innymi cechami tę kobietę? Mag wskazał na dziką. Nieważne oczywiście jakiej płci. Może raz albo dwa razy, odparł Cherry. Czy wiesz, skąd pochodzą ci ludzie? Cherry pokręcił przecząco głową. Nie. Mag potaknął, po czym ruchem ręki dał znać administratorowi, że nie ma więcej pytań. Cherry poczuł ulgę i uświadomił sobie, że marzy o tym, żeby opuścić to miejsce. Może i był potężnym człowiekiem w miejskim półświatku, ale nie przywykł do tego, żeby oceniało go tyle osób naraz. Złodziej najlepiej pracuje niezauważony. Lepiej mieć dobrą opinię, niż stanowić centrum uwagi. Dziękujemy ci za pomoc, Cherry ze strony północnej, Eni i Golu, powiedział administrator. Możecie odejść. Sonea odprowadziła ich. Kiedy tylko zamknęły się za nimi drzwi rady gildii, Cherry odetchnął z ulgą. Pomogliśmy jakoś? Spytała Eni. Sonea skinęła głową. Myślę, że tak. Teraz mają zeznania świadków, że ta kobieta złamała prawo. Jedyna magia, której użyła na oczach magów, mogła być uznana za obronę własną, kiedy złapałam ją i zabrałam do gildii. A to, że złamała prawo, wystarczy, żeby odczytać jej myśli? Już mieliśmy wystarczające powody, odparła Sonea z ponurym uśmiechem. Ale teraz będą mieć mniej wyrzutów sumienia z tego powodu. Ty to zrobisz? Spytał Cherry. Uśmiech znikł z jej twarzy. Albo ja, albo Kallen. Podejrzewam, że wybiorą Kallena, ponieważ był znacznie mniej zaangażowany w poszukiwania, a poza tym nie łamał przepisów. Cherry zmarszczył brwi. Będziesz miała z tego powodu kłopoty? Nie sądzę, odparła, a na jej czole pojawiła się zmarszczka zmartwienia. Mimo wszystko Kallen raczej nie jest zadowolony. Nie miał na razie czasu, żeby poruszyć tę sprawę, ale w końcu to zrobi. Nikt inny też o tym na razie nie wspomniał, ale jestem pewna, że znajdzie się ktoś taki. Westchnęła i zrobiła krok w kierunku sali. Powinnam już wracać. Dam wam znać, co słychać. Urwała i uśmiechnęła się. Och, i mam wieści od Lorkina. Żyje i ma się dobrze. Opowiem ci przy innej okazji. To świetna wiadomość, powiedział Cherry. Do zobaczenia zatem. Pomachała mu ręką, po czym uchyliła jedno skrzydło drzwi na tyle szeroko, żeby się przecisnąć. Cherry spojrzał na Eni i Gola. Chodźmy zobaczyć, czy powóz na nas czeka. Oboje uśmiechnęli się promiennie i ruszyli za nim, kiedy zawrócił w kierunku frontu uniwersytetu. Kiedy Ahati, Danyl, pozostali Ashaki i Unch dotarli do drogi, przekonali się, że wysłani przodem niewolnicy przygotowali już powóz i konie i czekali na nich. Ashaki zwrócili się do Danyla, żeby się pożegnać. Bardzo ci współczujemy, powiedział jeden z nich. To musi być okropnie irytujące, kiedy w ten sposób odbierają ci asystenta. Owszem, odparł Danyl. Ale przynajmniej wiem, że poszedł tam z własnej woli i nie grozi mu niebezpieczeństwo. W każdym razie on tak sądzi. No i przepraszam jeszcze raz za jego zachowanie. Niepotrzebnie naraził was wszystkich na niebezpieczeństwo. Inny Ashaki wzruszył ramionami. Warto było przynajmniej spróbować coś z nimi zrobić. Może znaleźć ich bazę, nawet jeśli to nic nie dało. Ale... przecież nie bylibyście w stanie iść dalej ze zdrajcami, nie zmuszając ich do pozabijania was, powiedział Danyl. Ashaki wymienili spojrzenia i nagle Danyl zrozumiał ich pozorną nonszalancję. Nie chcieli przyznać, że zdrajcy mieli przewagę liczebną lub że nie wypełnili swojej misji, to też woleli udawać, że jest inaczej. Naprawdę byli świadomi ryzyka, które podejmowali i obawiali się go. Byłoby jednak nieuprzejmością kazać im to przyznać głośno. Cóż, Ashaki Ahati powiedział mi, że jeszcze nikt nie zapuścił się tak daleko na ich terytorium. Powiedział, starając się nadać swojemu głosowi ton dumy i podziwu. Ashaki pokiwali głowami z uśmiechem. Jeśli zmienisz zdanie w kwestii odzyskania swojego asystenta, daj nam znać, powiedział ten najbardziej rozmowny. Król bez trudu zbierze małą armię w tym celu. Od dawna szukamy pretekstu, żeby się ich pozbyć. Dobrze wiedzieć, zapewnił Danyl. I bardzo dziękuję. Odwrócił się do Uncha. Wiem również, że król ma na swych usługach świetnych tropicieli. Duna skłonił lekko głowę, ale jego twarz nie zdradzała żadnych emocji. Sahakanie nic nie mówili. W końcu jeden z tych mniej rozmownych otrząknął. Jak myślisz, co gildia postanowi w sprawie mistrza Lorkina? Danyl pokręcił głową. Nie wiem, przyznał. Ale będą musieli przysłać mi nowego asystenta. Mam nadzieję, że ich wybór okaże się lepszy od mojego. Sahakanie zaśmiali się. Rozmowny Ashaki zatarł ręce. Czas nam wszystkim ruszać. Pożegnano się i Sahakanie odjechali. Unch skinął głową Danylowi, co było w jakiś sposób bardziej wymownym pożegnaniem niż słowa Sahakan. Spod kopyt koni uniósł się kurz. Danyl i Ahati wsiedli do powozu, a dwaj niewolnicy Ahatiego zajęli swoje miejsca. Pojazd ruszył i odjechał drugą drogą, kołysząc się łagodnie. Od razu lepiej, odezwał się Ahati. Wygoda, intymność. Perspektywa regularnych kąpieli. Marzę o kąpieli. Podejrzewam, że nasi pomocnicy równie chętnie wracają do domów, mimo że nie udało im się uwolnić Sahaki od kilku zdrajców. Danyl skrzywił się. Jeszcze raz przepraszam za cały ten kłopot i narażanie was na niebezpieczeństwo bez powodu. To nie było bez powodu, poprawił go Ahati. Miałeś obowiązek go szukać, a ja pomagać ci. Ten młodzieniec mógł być w niebezpieczeństwie. Okazało się, że nie jest, ale to nie znaczy, że nasza wyprawa była nieważna. Danyl skinął głową, by okazać, że jest wdzięczny za okazane zrozumienie. Myślę, że tak naprawdę przepraszam w imieniu Lorkina. Jestem pewny, że gdyby był w stanie powiadomić nas o swojej decyzji wcześniej, zrobiłby to. Być może podjął tę decyzję dopiero tuż przed rozmową z tobą. Ahati wzruszył ramionami. To nie był zmarnowany czas. Prawdę mówiąc, wiele się dowiedziałem o tym, jak myślał Kralianie i jak ty myślisz. Na przykład robiłem pewne założenia dotyczące twojego uporu w poszukiwaniach asystenta. Myślałem, że może chodzi o coś więcej niż lojalność wobec innego maga i kralianina. Danyl spojrzał na niego ze zdumieniem. Myślałeś, że jesteśmy kochankami. Wyraz twarzy Sahakanina był poważny. A Hati odwrócił wzrok. Mój niewolnik jest młody, przystojny i utalentowany. Uwielbia mnie. Ale to jest uwielbienie, jakie niewolnik czuje wobec dobrego pana. Zazdrościłem ci asystenta. Danyl bardzo chciał nie gapić się ze zdziwieniem na Ahatiego. Rozpaczliwie szukał właściwej odpowiedzi, ale nie znalazł jej. Ahati zachichotał. Jestem przekonany, że o tym wiesz. No, tak, ale dostrzeżenie zajęło mi nieco czasu. Miałeś inne sprawy na głowie. Domyślam się, że nie musiałeś się opierać na przypuszczeniach co do mnie. Ahati pokręcił głową. Bardzo staramy się wiedzieć, ile się da o ambasadorach, których przysyła nam gildia. A twoje preferencje towarzyskie nie są tak naprawdę tajemnicą w Imardinie. Nie, przyznał Danyl, myśląc o Tajendzie i jego przyjęciach. Ahati westchnął. Mogę sobie kupić towarzysza i istotnie wielokrotnie tak czyniłem. Kogoś pięknego, kogoś, kto wie, jak zadowolić pana. Może byłbym w stanie znaleźć kogoś dość inteligentnego i dowcipnego, z kim mógłbym porozmawiać. Może nawet mieć to szczęście, żeby taki niewolnik mnie kochał, ale czegoś zawsze brakuje. Danyl przyglądał się uważnie Ahatiemu. Czego? Usta Ashakiego wykrzywiły się w dziwaczny uśmiech. Ryzyka. Tylko kiedy wiesz, że twój towarzysz może cię opuścić, doceniasz to, że pozostaje. Tylko wtedy, kiedy nie jest mu łatwiej lubić cię niż nie lubić, doceniasz to, że cię lubi. Jest ci równy. Ahati wzruszył ramionami. Albo prawie równy. Całkowicie równy mi towarzysz zanadto ograniczałby moje możliwości. Jako królewski poseł jestem przecież jednym z najpotężniejszych ludzi w kraju. Danyl potaknął. Nigdy nie musiałem zastanawiać się nad takimi różnicami pozycji. Aczkolwiek pewnie bym musiał, gdyby mój towarzysz był służącym. Nawet służący może odejść. Tak. Czy ze służącymi można ciekawie porozmawiać? Z niektórymi pewnie tak. Ahati przeciągnął się, prostując kości, po czym rozluźnił się. Lubię nasze rozmowy. Danyl uśmiechnął się. To się dobrze składa. Od teraz do Arvis będę twoim jedynym kompanem do rozmowy. Istotnie. Ashaki zmrużył oczy. Myślę, że mógłbym polubić coś więcej niż tylko rozmowy z tobą. Danyl ponownie poczuł, że brak mu słów. Zaskoczenie zastąpiło zażenowanie, które następnie zostało wyparte przez ciekawość i wcale niemałe zadowolenie z pochlebstwa. Ten Sahakanin, który właśnie podkreślił, że jest jednym z najpotężniejszych ludzi w kraju, proponuje mi związek. Co mam robić? Jak odmówić komuś takiemu, nie okazując nieuprzejmości i nie powodując politycznych komplikacji? Czy ja w ogóle chcę odmawiać? Poczuł dreszcz. On jest młodszy ode mnie, ale niewiele. Całkiem przystojny w ten sahakański sposób. Jest dobrym kompanem. Dobrze traktuje niewolników. Ale jakże taki związek byłby politycznie ryzykowny? Ahati znowu zaśmiał się pod nosem. Nie spodziewam się po tobie niczego, ambasadorze Danylu. Tylko wyraziłem swoje zdanie i napomknąłem o możliwości. Dałem ci coś do przemyślenia. Na razie zadowólmy się konwersacjami. Nie chciałbym zresztą popsuć naszej przyjaźni, sugerując coś, co mogłoby ci sprawić kłopot. Danyl skinął głową. Jak już mówiłem, myślę nieco wolno. Bynajmniej. Ahati uśmiechnął się promiennie. Gdyby tak było, nie polubiłbym cię tak bardzo. Ale byłeś zajęty innymi sprawami, skupiony na konkretnym celu. Teraz nie masz tego wszystkiego na głowie. Możesz myśleć o innych rzeczach. Na przykład o tym, ile czasu zajmie gildii wybór i przysłanie ci nowego asystenta. Nie jestem pewny, czy znajdzie się ochotnik na to stanowisko po tym, co przydarzyło się Lorkinowi. Ahati zaśmiał się. Możesz się zdziwić. Ktoś może mieć nadzieję, że zostanie porwany w tajemne miejsce, rządzone przez egzotyczne kobiety. Daniel jęknął. Mam nadzieję, że nie. Och, jak mam nadzieję, że nie.